Mata. Na koniec programu dożynkowego sami zmiany cywilizacyjne na wsi, a zachowanie tradycyjnych wartości i dorobku kulturowego. Proszę Państwa, musimy to przerobić dzisiaj. A Państwo, którzy goszczą w naszym studiu, to zacznę od Pani. Krystyna Mikołajczuk-Pochowicz, znana Państwu, naszym słuchaczom dobrze, wójt gminy Repki.
Witam serdecznie.
Pan Lucjan Zwolak, prezes Agencji Rynku Rolnego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Pan Andrzej Różycki, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pan Tadeusz Hardej, kierujący placówką terenową KRUS w Sokołowie Podlaskim.
Dzień dobry Państwu.
I gospodarz miejsca, pan Leszek Iwaniuk, starosta Sokołowski. Dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie.
Wszyscy słyszymy się dobrze? Muzyka nie przeszkadza z zewnątrz?
Nie przeszkadza.
Jest bardzo głośno, ale jesteśmy na takiej imprezie.
Zacznę od pana prezesa. Agencja Rynku Rolnego teraz ma wiele pracy i wiele zapewne pytań o sytuację, która jest w związku z embargiem rosyjskim. Państwo są główną instytucją, która będzie dystrybuować środki przeznaczone na pomoc. Czy już ta akcja się rozpoczęła? Wiem, że już wnioski od rolników spływają.
W zakresie wsparcia kryzysowego na rynku owoców i warzyw musimy powiedzieć o dwóch częściach. Jedną to są już obowiązujące procedury unijne i ślad za tym już odbywa się wycofywanie owoców i warzyw z rynku. Mamy informację o wycofaniu 3 transportów pomidorów z organizacji producenckich do Polskiej Federacji Banków Żywności. W sumie to jest 62 tony. Natomiast to nie załatwia skali problemu. Skala problemu jest taka, iż tylko na rynek Federacji Rosyjskiej w ubiegłym roku było wyeksportowanych samych pomidorów około 50 tysięcy. Aby nadążyć do tej skali problemów, to musi być dodatkowe, szczególne wsparcie unijne. Jest to dyskutowane m.in. przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Polski, pana Marka Sawickiego, na forum Brukseli. Natomiast to, co do tej pory otrzymujemy sygnały z Brukseli, są daleko dla rynku polskiego niesatysfakcjonujące.
No, minister wielokrotnie wypowiadał się już po tych ostatecznych, piątkowych rozmowach na temat tego wsparcia, że to jest niewystarczające, że nie satysfakcjonuje i kwota, i wielkość, i sposób podziału tych środków.
Problem jest nie tylko sama kwota, bo kwota 125 milionów w sytuacji, gdy była informacja, że gdy będzie potrzeba zwiększyć tę kwotę, na przykład z nowej perspektywy finansowej, z nowego roku, a przypomnijmy, że nowy rok budżetowy unijny rozpoczyna się od 16 października, to tu nie jest w tej chwili problem kwota. Problem jest rażąca dyskryminacja w projekcie polskich producentów owoców i warzyw. Dyskryminacja polegająca na tym, że Polska ma mniej zorganizowany rynek owoców, a w szczególności warzyw, bo poziom organizacji grup producenckich na rynku warzyw w Polsce wynosi tylko około 1 producenta i sugestie ze strony Komisji Europejskiej, aby wycofywanie szło głównie przez grupy producenckie, w polskich realiach jest niemożliwe. Także sugestia unijna, aby wstępnie poziom wycofywania za pośrednictwem grup producenckich miał wyższe stawki wsparcia niż w Polsce za pośrednictwem agencji płatniczej, jest nie do przyjęcia. Ponadto mówi się w projekcie, że prawdopodobnie nastąpi duże zróżnicowanie możliwości realizacji pewnych mechanizmów, że polscy rolnicy, którzy chcieliby to realizować za pośrednictwem agencji płatniczej, nie mieliby wszystkich możliwości takie, jakie będą mieli producenci, którzy będą to realizować za pośrednictwem grup producenckich w zachodniej Europie.
No i co teraz? Minister ma jakieś możliwości ruchu. Szkoda, że nie przyjechał dzisiaj, bo byśmy zapytali, ale jak pan to odbiera? Czy tu jeszcze są możliwości ruchu jakiegoś, negocjacji, walki o te środki?
Jest to na etapie projektów i negocjacji. My cały czas podkreślamy, w szczególności minister rolnictwa, pan Marek Sawicki, iż Polska jest najbardziej dotknięta embargiem rosyjskim. Należy podkreślić, że w ubiegłym roku wyeksportowaliśmy na rynek Federacji Rosyjskiej samych produktów rolno-spożywczych o wartości ponad 1 300 000 000 euro. Embargiem jest objętych w tej chwili wartość produktów o około miliardzie euro. Czyli dla nas jest to rzeczywiście, prawdopodobnie jesteśmy jednym z najbardziej dotkniętych krajów w skali Unii Europejskiej.
Panie starosto, czy w powiecie sokołowskim są tacy rolnicy, którzy skorzystają z pomocy, którzy produkują warzywa wrażliwe, tak to się nazywa?
Takich rolników jest bardzo mało, znikoma część. Natomiast jeśli chodzi o owoce i warzywa, natomiast jest dość dużo zakładów, które eksportują mięso. Zakładów potężnych, takich jak zakłady mięsne Zakrzewscy, jak zakłady mięsne Sokołów S.A., gdzie na pewno to dotyka, tylko z innej branży mówię, nie z warzywno, jakby owoców i warzyw. Niemniej jednak śladowe są u nas ilości jabłek, warzyw produkowane, ale na chwilę obecną nie słyszeliśmy o tym, żeby nie były zagospodarowane.
Teraz wrócę do tematu, jak zmieniła się wieś, zmiany cywilizacyjne na wsi, a zachowanie tradycyjnych wartości i dorobku kulturowego. No wieś się ewidentnie zmieniła, to widać. Jak jedziemy przez wsie, które kiedyś były zaniedbane, to zupełnie inna rzeczywistość. Te 10 lat w Unii, a jeszcze wcześniej przecież. Pani wójt, pani pozyskuje środki, pani widzi na bieżąco, jak ta wieś się zmienia. No, piękniej jest na pewno.
Niewątpliwie nasza wieś ma zupełnie inną jakość. Myślę, że to gołym okiem widać. Piękne posesje, pięknie zagospodarowane, maszyny rolnicze, piękne ciągniki, kosztowne maszyny. Oprócz tego, co by nie mówić, jeżeli chodzi o poziom usług publicznych, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Nasze gospodarstwa rolne wyposażone są, mówię na przykładzie gminy Repki, przydomowe oczyszczalnie ścieków, instalacje solarne do grzania ciepłej wody użytkowej. We wsiach mamy piękne świetlice wiejskie z placami zabaw dla dzieci. Wspomniałam o poziomie usług publicznych. Nasze szkoły mają rewelacyjne wyniki nauczania. Chociażby moje gimnazjum w Skrzeszewie, które zajęło czołową pozycję w Polsce. Więc to wszystko, co robimy, te fundusze unijne sprawiają, że ludziom na wsi żyje się nie tylko coraz lepiej, ale śmiem powiedzieć, że bardzo często lepiej niż w niejednym mieście.
No właśnie, czy to jest miasto już, czy jeszcze wieś? Pan Andrzej Różycki, jak pan to odbiera, kiedy pan rozmawia z rolnikami, kiedy pan patrzy na to wszystko, co się dzieje na wsi? Pan Andrzej Różycki, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie.
W dzisiejszych czasach, tak jak już tutaj było powiedziane, faktycznie widać, na ile ta nasza wieś się zmieniła. Jeżdżąc właśnie na wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe po całym województwie, rozmawiając również z rolnikami, prawda, i właściwie to można powiedzieć już z przedsiębiorcami rolnymi, bo gospodarstwa zostały rolne zmechanizowane, zmodernizowane. Część tych producentów ma zupełnie inną świadomość niż lat na przykład 10. Ja mogę też jakby odnieść się i powiedzieć na przykładzie swoim czy mojej rodzinnej miejscowości, z której pochodzę, bo urodziłem się w okolicach Płońska, w powiecie płońskim, właśnie w samym Płońsku wychowałem. Moi rodzice prowadzili 5-hektarowe gospodarstwo i pamiętam czasy, jak chociażby nawet na przykładzie produkcji mleka, jak to wyglądało, ilu gospodarzy wtedy w moich jakby dziecinnych latach produkowało mleko, w jaki sposób były zlewnie. Dzisiaj mamy tak duży postęp, jeśli chodzi o produkcję mleka, że raz, że są duże stada, producenci mają możliwości przechowywania, gromadzenia tego mleka we własnych gospodarstwach i dzisiaj do gospodarzy, prawda, po odbiór mleka przyjeżdżają samochody na miejsce, nie trzeba zwozić do zlewni.
Nie trzeba wtedy baniek wynosić.
Dokładnie tak, pamiętam te czasy
drogę.
Właśnie. To chociażby nawiązując do pytania i do tematu, to jest jeden tylko z przykładów, który obrazuje na przełomie tych lat, jaki mamy postęp jak ta nasza wieś się zmieniła i właściwie jak ona obecnie wygląda. To, co pan słusznie tutaj powiedział i zauważył, tak, że są ładne obejścia, każdy ma tą świadomość, dba o te gospodarstwa i większość z nich, no to są już, można powiedzieć, duzi producenci, nie rolnicy, a producenci, przedsiębiorcy rolni.
Teraz pytanie do pana Tadeusza Hardeja, szefa placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokołowie Podlaskim. Wieś się zmienia, jest więcej nowoczesnych urządzeń i maszyn, a czy świadomość rolników, jeżeli chodzi o posługiwanie się maszynami, urządzeniami i bezpieczną pracę, się zmienia?
Tak, oczywiście. Mam okazję obserwować te zmiany już od 20 lat. Jak sięgnę pamięcią wstecz, to środki produkcji, wygląd gospodarstw, świadomość rolników, jeżeli chodzi o zagrożenia, bardzo diametralnie się zmieniła. Kiedyś, wiadomo, siła pociągowa to był koń, podstawowe narzędzia z reguły były stare, wyeksploatowane, nie posiadające żadnych osłon, zabezpieczeń. W tej chwili, po tych 20 latach, gospodarstwa, raz, że zmieniła się struktura powierzchni gospodarstw, zmienił się park maszynowy, obserwujemy, że gospodarstwa są wyposażone w ciągniki, w bardzo nowoczesne maszyny, które są bardzo dobrze zabezpieczone, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pracy, także to się przekłada również w ilości wypadków, jakie notujemy. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi takie statystyki od wielu lat i mogę państwa zapewnić, że dzięki tym zmianom, dzięki tym nowoczesnym maszynom, rolnicy nie ulegają już tym drastycznym wypadkom. Zdarzają się oczywiście jakieś drobne upadki, przewrócenia, ale nie ma już takich, które są spowodowane na przykład tymi maszynami starymi. Nie ma już tak zwanych pilarek tarczowych, które bez żadnych osłon rodziły wielkie niebezpieczeństwa i często praca na nich kończyła się utratą kończyny bądź palców. Także tych drastycznych zdarzeń nie mamy i tak jak mówiłem, jest to spowodowane tymi właśnie przemianami na naszej wsi, tak jak pani wójt wspomniała. Gospodarstwa zupełnie inaczej w tej chwili wyglądają, obejścia są zupełnie innego rodzaju, zagospodarowane, piękne, ukwiecone, park maszynowy jest uporządkowany, wszystko jest może jeszcze nie tak doskonale, na przykład jeszcze wiele przed nami, ale to już nie są te czasy, kiedy tak jak mówiłem, te sprawy wyglądały dosyć nieprzyjemnie.
Rolnictwo się zmienia, jest nowocześniejsze, urządzenia, maszyny, obejścia, a czy mentalność rolników się zmienia? Tutaj w jednej z rozmów kilkadziesiąt minut temu mówiłem, że kiedyś to tak się mówiło. Rolnik to jest, ma taką postawę roszczeniową, jak się obserwuje. Rolnicy blokują, bo ceny spadają. Rolnicy chcą wsparcia, bo ceny spadają. Rolnicy nie mają czegoś, od razu idą do urzędów, czy idą do rządu, czy idą do agencji, żeby im dać. No i pojawia się konflikt między miastem i wsią, tymi, którzy nie rozumieją albo nie wiedzą, jak praca na wsi wygląda. Czy mentalność rolnika też się zmieniła, że on teraz jest już przedsiębiorcą, to inaczej troszeczkę wygląda niż kiedy był chłopem? Pan starosta?
No w dużej części na pewno mentalność rolników się zmieniła, lecz przykro mówić, nie u wszystkich. Ta grupa, o której pan redaktor mówił, tych rolników roszczeniowych, jest nadal. To są przeważnie ci sami ludzie, którym zawsze wszystko nie pasuje. Niemniej jednak ci, którzy chcą iść do przodu, inwestować, korzystają ze środków unijnych i idą do przodu. Natomiast konflikt miasto-wieś, no ja bym tego tak nie odbierał. Myślę, że jest już duża wyrozumiałość i w mieście, i na wsi, jeśli chodzi o pracę rolnika, jeśli chodzi o cenę produktów. Rozumieją całe mechanizmy i wydaje mi się, że jest duże zrozumienie. Niemniej jednak zawsze ta jakaś mała grupa ludzi jest z tego niezadowolona.
Pan prezes Lucjan Zwolak, jak pan to odbiera? Czy rolnicy to już są przedsiębiorcy, poważni przedsiębiorcy, z którymi rozmawia się tak jak z firmami dużymi? To są równorzędni partnerzy?
Ja chciałbym nawiązać tutaj do wypowiedzi pana starosty Leszka Waniuka. Miałem okazję, jadąc w południe na dożynki do Sabniów,
słuchać katolickiego radia Podasie. I ksiądz, który prowadził audycję, mówił o tym, że powinniśmy się wyzwolić z pewnego marazmu, z braku wiary. Że ten, który się stara, temu z reguły Pan Bóg może dopomóc. Podobnie jest tutaj. My jako administracja państwowa wspomagamy rolników, producentów rolnych, natomiast to od nich inicjatywy zależy, na ile wykorzystają te możliwości, które stwarza wejście Polski do Unii Europejskiej. Ja chcę tylko odnotować jedną rzecz. Jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, prawdopodobnie wszyscy, jak tu jesteśmy, mieliśmy obawy, czy nasze polskie, rozdrobnione, zacofane rolnictwo ze słabym jednak przemysłem przetwórczym spodoła rywalizacji ze zorganizowanym, bogatym finansowo rolnictwem zachodniej Europy, z dobrze zorganizowanymi organizacjami producentów rolnych w Europie, z ich świetnym marketingiem. I co się stało? Rzeczywiście przez te 10 lat import do Polski produktów rolno-spożywczych zwiększył się 3,5 raza. Z 4 miliardów do 14 miliardów euro. Ale jednocześnie w tym samym czasie polski eksport zwiększył się 4,5 raza, z 4,5 miliarda do ponad 20 miliardów euro, a dodatnie saldo, które najbardziej świadczy o sile polskiego rolnictwa, zwiększyło się z 0,5 miliarda do aż 6 miliardów euro. Polscy rolnicy, reprezentowani przez polskich przedsiębiorców, stali się już liczącymi graczami nie tylko na rynku europejskim, ale światowym. I w ślad za tym zmienia się jednak mentalność, że oni już w tej chwili funkcjonują nie tylko na rynku krajowym, na rynku Unii Europejskiej, gdzie sobie świetnie radzimy, ale także na rynku światowym. Natomiast jeszcze raz podkreślamy, że na każdym z rynków nic nikomu nie jest dane raz na zawsze. Dlatego też, szczególnie w tych sytuacjach, które są kryzysowe, z embargiem z Federacji Rosyjskiej, daje to przykład do tego, że musimy walczyć o wszystkie po kolei rynki. O rynki, na których już jesteśmy i które chcemy wejść. I też podkreślamy, że dla polskich producentów żywności najważniejszy jest rynek krajowy. On jest podstawą. Jeżeli będziemy silni na tym rynku, to będziemy mieli możliwości wyjść na inne rynki, a w sytuacjach kryzysowych na innych rynkach będziemy mogli lokować te nadwyżki w Polsce i w Unii Europejskiej.
A mogą Państwo coś zrobić, żeby ceny zboża wzrosły teraz?
Tu już odpowiem bardzo ściśle. W zakresie rynku zbóż bezwzględnie obowiązuje interwencja unijna. Jest to ściśle określone. Od 10 lat cena interwencyjna jest ta sama. Dokładnie pamiętam ją doskonale. 101,31 euro za tonę. Ale przypominam, 4 lata temu była symboliczna interwencja na rynku pszenicy i dość duża interwencja na rynku jęczmienia. Także to też się zdarza. Natomiast sytuacja, gdy dojdzie do interwencji, to naprawdę jest duży kryzys w polskim rolnictwie przy tych cenach. Oby jej nie było przy tych cenach, natomiast też mówimy, że Unia powinna się zmieniać i ta cena powinna się zmienić. Najlepszą ceną jest cena umiarkowana, która jest zarówno korzystna dla producentów roślin, jak i też dla producentów trzody, dla paszowców.
Pani wójt, pani Krystyna Mikołajczuk-Bochowicz, wójt gminy Repki, a jak się powinna Unia zmieniać? Czy pani chce czegoś więcej od Unii, a może inaczej, żeby było, żeby jakieś inne środki były?
Ja myślę, że mi z punktu widzenia wójta trudno mówić, co powinno się zmienić. Ja tylko wiem, co powinno sprawiać, żeby nasza wieś nadal była atrakcyjnym miejscem życia i pracy dla mieszkańców. I tutaj myślę, że środki unijne i kierunki wsparcia powinny wspierać nowoczesne myślenie i nowoczesne podejście do polskiej wsi i do wsi w naszym terenie. Więc myślę, że tak, na obszarach rozproszonych niewątpliwie powinniśmy postawić w tej chwili na odnawialne źródła energii.
Wiatraki?
Niekoniecznie. Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to owszem, mamy wiatraki, ale...
A państwo mają solary.
My mamy solary, ale myślę, że musimy tutaj mówić o rozproszonych źródłach, takich jak fotowoltaika, możemy mówić niewątpliwie o wiatrakach, ale może instalowanych w gospodarstwach rolnych, czyli takich małych na potrzeby gospodarstwa rolnego. Myślę, że możemy mówić o biogazowniach w gabarytach dostosowanych do potrzeb naszych, chociażby większych gospodarstw rolnych. Myślę, że możemy mówić o pompach ciepła, które mogą służyć zaspokojeniu potrzeb grzewczych grzewczych w naszych mieszkaniach. Niewątpliwie myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o wieś, mamy ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Niewątpliwie tutaj jest możliwość instalacji, chociażby instalacji fotowoltaicznych, które możemy włączyć do publicznej sieci energetycznej. Nie będę rozwijała szczegółów, powiedzmy, jakie są relacje chociażby u naszych sąsiadów, ale myślę, że jeżeli chodzi o ogromny potencjał, który jest na naszej wsi, powinniśmy go wspierać, więc tutaj oczekuję od Unii, w tej perspektywie finansowej, wsparcia właśnie rozbudowy odnawialnych źródeł energii, tym bardziej, że powiem, że nasi mieszkańcy gminy Repki, którzy zdecydowali się na zainstalowanie w swoich gospodarstwach domowych instalacji solarnych, są z tych instalacji bardzo zadowoleni. Więc myślę, że w perspektywie na przykład fotowoltaika dawałaby nam nowy instrument, nie tylko nowe zawody, ale nową produkcję również w Polsce. Więc myślę, że tak nie tylko patrząc przez pryzmat gminy Repki i naszych, że tak powiem, sołectw, patrzę na to szerzej w kategoriach chociażby całej Polski. Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich, na terenach rozproszonych daje ogromne możliwości rozwoju dla całej Polski. Robią to świetnie Niemcy.
Właśnie czekałem na ten przykład. Tam jest energia rozproszona, chociaż podobno nie wyszły duże farmy fotowoltaiczne. To upadło.
No właśnie, też się o tym mówi, że to tak niekoniecznie się sprawdziło, aczkolwiek mechanizmy funkcjonujące w Niemczech są zupełnie inne niż u nas. Przede wszystkim za energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii płaci się dużo więcej niż mamy w perspektywie w Polsce. Poza tym chociażby nie do końca uregulowana sytuacja prawna, chociażby program prosument. Więc też oczekujemy tutaj na ustabilizowanie tej sytuacji. Ale ja myślę, że żeby nasza wieś była nadal atrakcyjnym miejscem życia i pracy, musimy skoncentrować środki unijne właśnie na takich elementach jak OZE, bo one sprawiają, że powiedzmy życie na terenach wiejskich jest atrakcyjne albo tańsze niż w terenach miejskich. Również powinniśmy zadbać o rozwój firm i różnych przedsiębiorstw na terenach wiejskich po to, by były miejsca pracy dla mieszkańców wsi. Bo to, o czym mówiliśmy, mamy już duże przedsiębiorstwa rolne. Mamy rolników, którzy produkują, powiedzmy, duże ilości mleka, duże stada. To, o czym wspomniał tutaj pan prezes, kiedyś każdy miał 5 krów, dzisiaj jeden ma 100. Więc, a ta reszta mieszkańców wsi musi mieć miejsca pracy, więc tutaj myślę, że niezwykle ważnym też tematem, który powinien być wspierany, to są miejsca pracy na terenach wiejskich. I jako wójt gminy z przyjemnością przyjmę każdego inwestora w gminie Repki, który zechce u nas coś robić. My będziemy mu pomagać. I myślę, że te fundusze unijne powinny nas w tych wysiłkach wspierać. Stworzenie terenów właśnie takich do możliwości inwestycji i stworzenia miejsc pracy dla mieszkańców wsi. Po to, żebyśmy z jednej strony mieli wysoko wydajne rolnictwo, efektywne rolnictwo i dobre rolnictwo, a zapewniające przede wszystkim mieszkańcom bardzo dobry poziom życia, a z drugiej strony miejsca pracy dla mieszkańców wsi, którzy już nie będą prowadzić tych gospodarstw rolnych, ale będą nadal mieszkali na terenach wiejskich.
A jeżeli na razie inwestor się nie pojawia, to co z tymi, którzy nie dają rady wyżyć z 5 czy 6 hektarów? Pójdą pracować do tego, który ma 100 krów?
Powiem tak, że w opiniach tych właśnie, którzy mają te 100 krów, to jest tak bardzo różnie. No, zauważam, że ci duzi rolnicy potrzebują wsparcia, wynajmują siłę najemną i powoli zaczynamy wszyscy traktować pracę u sąsiada, u tego dużego gospodarza, tak to określę, w sposób zupełnie inny niż kiedyś. Dzisiaj jest to normalna praca, ten rolnik zatrudnia tego pracownika, płaci mu godne pieniądze, znam takie przykłady i jest zadowolony, że może znaleźć człowieka, który jest chętny do pracy w jego gospodarstwie rolnym. I myślę, że to jest taka pewna przemiana też w kontekście tego, o czym wcześniej mówiliśmy.
Ale jeszcze kilkanaście lat temu było tak, że ci, którzy byli drobni i widzieli, jak obok wyrasta duże gospodarstwo, mówili: nie, ja tam nie pójdę, mnie duma nie pozwala na to. Pan Tadeusz Hardej.
Myślę, że mentalność naszych rolników ulega ciągłym zmianom i to już nie jest tak, że sąsiad, powiedzmy, ma większe, bardziej wydajne gospodarstwo, to tym mniejszy go krytykuje i raczej negatywnie się do niego nastawia. Nie, sądzę, że ci więksi gospodarze dają w okolicy dobry przykład, jak gospodarować, jak pracować, jak starać się, aby to jego małe przedsiębiorstwo, na początku małe, potem coraz większe i bardziej wydajne i samowystarczalne, mogło funkcjonować na rynku. Pytał pan wcześniej o mentalność naszych rolników, o grupę zawodową rolników. Ja myślę, że nie należy w tej chwili dzielić naszego społeczeństwa na rolników i na inne grupy zawodowe. Rolnicy są już w tej chwili również jedną z grup zawodowych, które funkcjonują właśnie na tym naszym trudnym rynku i starają się działać i starają się pracować na swój rachunek. Oni są tylko narażeni na więcej ryzyk, które ich otaczają. Powiedzmy, pogoda niekorzystna, czy te warunki geopolityczne, które nakładają różnego rodzaju działania niekorzystne dla naszych rolników. Oni są po prostu narażeni bardziej na tego typu czynniki. Ale tak jak mówiłem, już nie jest to jakaś wyjątkowa w negatywnym albo pozytywnym tego słowa znaczeniu grupa. Jest to grupa normalnie funkcjonująca na naszym rynku pracy.
Pan Lucjan Zwolak, w trakcie wypowiedzi pani wójt zgłaszał chęć zabrania głosu.
Ja chciałbym zauważyć jeden tylko przykład. W nawiązaniu właśnie do wypowiedzi na temat OZE, o skali drogi, jaka jest przed nami jako Polska w stosunku do naszych zachodnich sąsiadów. W całej Polsce w tej chwili są tylko 52 dokładnie biogazownie. W Niemczech jest około 5000. I biogazownie to nie tylko jest kwestia wytwarzania ekologicznego prądu, ale to też, to co mówiła pani wójt, to jest kwestia racjonalności gospodarowania. Dlaczego rolnicy niemieccy, duńscy mają niższe koszty wytwarzania? Przecież już od kilku lat średnia cena wieprzowiny duńskiej jest o 10-15% niższa od polskiej. Właśnie między innymi dzięki temu, że mają biogazownie. W tych biogazowniach oni zagospodarowują gnojowicę, którą w polskich warunkach trzeba utylizować i dodatkowo otrzymują za to dość wysokie stawki za wytwarzanie prądu elektrycznego. I w ten sposób stają się bardziej konkurencyjni w stosunku do nas. Także w tej chwili, jak mówimy o rolnictwie, to jest ten przykład, że tu trzeba spojrzeć szerzej. To nie tylko kwestia samej produkcji bezpośredniej, ale szerszych warunków, żeby oni mogli produkować na poziomie kosztów europejskich.
Panie starosto, pan tutaj przechodzą goście do Żynkowi, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Pan tu wszystkich zna. Widzę, że pan się każdemu kłania.
No rzeczywiście, bo trzeba być człowiekiem odpowiedzialnym i grzecznym, skoro ktoś się mi kłania, muszę i ja. No, nie, proszę się nie dziwić, ja pochodzę właśnie z tej gminy, z tej miejscowości właśnie Sabnie. Bardzo dużo jest tutaj rolników. Ja również, choć pełnię funkcję starosty, jestem również rolnikiem, gdzie po tacie odziedziczyłem dość duże gospodarstwo, bo około 30 hektarów. I w wolnych chwilach oczywiście cały czas poświęcam się pracy w tym gospodarstwie. Także praca rolnika nie jest mi obca.
A ja bym chciał zapytać, bo tak mówimy o przemianach na polskiej wsi, o inwestycjach, o nowoczesności. Czy gdzieś się nie zatraca ducha wsi? Kiedyś mówiło się, że wieś sielska, anielska, od razu każdy marzył, że tutaj jest właśnie kurki i gąski, i krowy gdzieś na łące, i piękne krajobrazy, a tutaj mechanizacja, i ciągnik, i maszyna, i komputer, i obora najnowsza z komputerem. Czy gdzieś się nie zatraca tego ducha polskiej wsi w tym momencie? Czy rolnicy to jeszcze są rolnicy z krwi i kości, czy już prawdziwi przedsiębiorcy, walczący jak lwy na rynku?
Są przedsiębiorcy, tak jak pan redaktor powiedział, zresztą pani wójt wcześniej, ale jest i dość duża grupa ludzi, którzy w takich warunkach, jak pan redaktor powiedział, czyli gospodarstwa agroturystyczne, małe, z żywnością bardzo zdrową, istnieją. Na naszej tutaj gminie Sabnie również takie istnieją, obok przecież u pani wójt w Repkach, nadburzne wszystkie tereny. Bardzo dużo tych gospodarstw, właśnie takich małych, gdzie można kupić naprawdę produkty najwyższej jakości.
Ale mi też chodzi właśnie o ten duch wsi, tak? Bo mamy taką sterylną gospodarkę już, tak? Wszystko zgodnie z normami, a gdzie taki margines, że tu wieś, to troszeczkę trzeba wejść i pobrudzić się.
Ja zauważam, że my jesteśmy na takim etapie może trochę pośrednim, ale niewątpliwie w tej chwili jesteśmy w miejscu, w którym odradza się tradycja. Proszę zauważyć te wieńce dożynkowe. Przecież był taki okres, kiedy w gminach nie organizowaliśmy dożynek, kiedy nie było takich imprez jak chociażby dzisiejsza, prawda? W tej chwili już mieszkańcy się organizują, robią wieniec, przyjeżdżają, chociażby moi mieszkańcy dzisiaj, którzy byli z Sawic Dworu. Przywieźli piękny wieniec. Byli szczęśliwi, że przyjechali właśnie na taką uroczystość. Sami go zrobili. Poza tym proszę zauważyć, ile fajnych imprez plenerowych w tej chwili organizujemy w naszych gminach. Kiedyś w mojej gminie Repki to, powiedzmy, była jedna z nielicznych imprez plenerowych w parku w Repkach, festyn w Repkach w maju, który robiliśmy. Na dzień dzisiejszy prawie w każdej gminie jest jedna albo dwie duże imprezy plenerowe. Jest to okazja dla spotkań dla mieszkańców. Tutaj przyjeżdżają twórcy ludowi. Tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy produkują zdrową żywność. Tutaj możemy kupić różne fajne rzeczy. I to cieszy, bo jest to okazja spotkania dla ludzi. A proszę zauważyć następny element. Przecież z odnowy wsi, nie tylko w gminie Repki, we wszystkich gminach powiatu sokołowskiego wyremontowaliśmy tyle świetlic wiejskich. Przecież są to miejsca, gdzie ludzie się spotykają. To jest nie tylko zebranie, ale to jest również, proszę państwa, jakaś impreza rodzinna. To jest również impreza okolicznościowa. Jest to ten wspaniały budynek, który najczęściej stoi w środku wsi, w którym wszyscy mieszkańcy się spotykają. Ja jeszcze wpadłam na pomysł, żeby do tego zrobić na przykład plac zabaw dla dzieci. I mnie ogromnie cieszy, kiedy na przykład jadę i widzę pod moją świetlicą, że są matki z wózkami, że są ławeczki, na których spotykają się ludzie. Bo proszę państwa, co by nie mówić, najważniejsi są ludzie, najważniejsze są relacje między ludźmi. A my jako, powiedzmy, ja jako samorządowiec uważam, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby te warunki stwarzać do tego, żeby ludzie mieli okazję się spotkać.
Czyli środki unijne jako sposób na pogłębienie relacji międzyludzkich?
Niewątpliwie tak. Co by nie mówić, to są relacje właśnie międzyludzkie. To jest również edukacja, to są również kształcenie w nowych zawodach. Proszę zauważyć, że te środki unijne to praktycznie wchodzą w każdą branżę naszego życia. My nie tylko się kształcimy, ale również spotykamy, ale również rozwijamy, ale również myślimy o przyszłości, budujemy nowoczesność. To wszystko sprawia, że te środki unijne kształtują nową rzeczywistość, nową jakość naszego życia.
Pan Tadeusz Hardej zgłasza się jak uczeń pilny.
Tak, chciałbym wspomnieć tutaj tylko i przypomnieć, może państwo zapewne wiecie, że nasze gospodarstwa rolne to są gospodarstwa wielopokoleniowe, to są gospodarstwa rodzinne. Tam są kultywowane te tradycje sprzed lat, sprzed wieków. Młodzi ludzie to oczywiście informatyzacja, mechanizacja, te wszystkie nowinki techniczne, ale to starsze pokolenie jednak tą tradycję przekazuje, prawda? Spotykamy się na tego typu imprezach, można tylko spojrzeć na stoiska, które są eksponowane. Tutaj ta tradycja jest widoczna. Także poza tym te ośrodki kultury w miejscowościach wiejskich, te wszystkie budynki, które były restaurowane, oddawane do takich tego typu spotkań, do działalności stricte kulturalnej. To wszystko jest. Trzeba tylko spojrzeć, zobaczyć i to wyczuć. Także tradycja na pewno u nas nie zginie. Ona jest kultywowana, widać ją i zresztą doceniana przez tych zwanych mieszczuchów, którzy często przejeżdżają przez nasze miejscowości i dostrzegają te
rzeczy. I tam jakie mieszczuchy? Wszyscy jesteśmy ze wsi, szanowni państwo.
W cudzysłowie mi
chyba.
W cudzysłowie te słoiki, tak?
Chyba większość z nas jest ze wsi, ale kiedy się rozmawia z kimkolwiek, z samorządowcami o szansach na rozwój, o możliwościach rozwoju, to każdy mówi drogi, transport. Panie starosto, tu jeszcze trzeba zrobić parę dróg.
Oj, trzeba. Rzeczywiście ja, obejmując urząd starosty, zrobiłem taki rekonesans najpilniejszych potrzeb. Wyszło mi około 100 milionów złotych, żeby najpotrzebniejsze drogi w jakimś tam standardzie, chociaż przyzwoitym, zrobić. Niestety udało mi się zrobić, i tak uważam, bardzo dużo wspólnie z Radą Powiatu, bo zostało zrobionych już ponad 30 kilometrów dróg.
Jest gminami, panie starosto.
Chciałem zaraz to podkreślić, oczywiście pani wójt. Tak jak pani wójt tutaj mówi, na pewno byśmy tego jako powiat nie osiągnęli, gdyby nie bardzo dobra współpraca właśnie z wójtami. Gminy do każdej jednej inwestycji na ich terenie dokładały również środki. Chociaż środki zewnętrzne pozyskiwane przez powiat to w granicach 70%, gminy dokładały przeważnie już tę końcówkę wspólnie z powiatem. Ale jest to zawsze coś znaczącego, gdzie wspólnie możemy dużo więcej zrobić. Myślę, że mieszkańcy gmin, jak i powiatu odczuli tą kadencję, gdzie naprawdę zostało zrobione dróg bardzo dużo, chociaż niestety jest potrzeb jeszcze więcej.
Jeżeli chodzi o przyszłość polskiej wsi z wszystkimi zawirowaniami rynku, ze spadkami, wzrostami cen, z dołkami, górkami, państwo są optymistami, jeżeli chodzi o przyszłość polskiej wsi i rolnictwa? Pan prezes?
W ogóle musimy zauważyć jedną rzecz. Polska wieś była, jest i w najbliższym okresie będzie zróżnicowana. Z danych, jeżeli mówimy o płatności bezpośredniej, wynika, że te płatności otrzymuje około 1,5 miliona gospodarstw. Tak na dobrą sprawę, typowo towarowych gospodarstw jest około 0,5 miliona, no może przy dalszym rozwoju może dojść do około miliona. 0,5 miliona to są gospodarstwa, które praktycznie produkują na swoje potrzeby. I dlatego jak mówimy o wsi, to w zależności od jakim czynnikiem patrzymy, od którego gdyby spojrzenia zwracamy uwagę, kto patrzy, skąd patrzy, na co patrzy, widzi różne rzeczy. Natomiast generalnie mówimy w ten sposób. Jeżeli polska wieś dała sobie radę w tym pierwszym trudnym okresie wejścia do Unii Europejskiej, gdzie mieliśmy dużą konkurencję rolnictwa, jeszcze raz podkreślam, europejskiego i towarów zachodnioeuropejskich, na nasz rynek wlała się fala tych towarów, dobrze opakowanych, z agresywnym marketingiem i nasi konsumenci chcieli to spróbować. To jest normalny odruch. Ale jednak po pewnym czasie, dlatego że jednak w większości my jesteśmy ze wsi, mamy swoich kuzynów, znajomych, przyjaciół na wsi, wiemy jak ta żywność powstaje i wróciliśmy do spożywania polskiej żywności. I jeżeli będziemy mieli mocną pozycję na swoim rynku, mamy mocną pozycję na rynku europejskim, to są szanse, żeby wyjść poza Unię Europejską i jest to podstawa do dalszego rozwoju polskiego rolnictwa.
Pani Krystyna Mikołajczuk-Bochowicz, pani jest optymistką czy pesymistką?
Zdecydowanie tak. Ja uważam, że już w tej chwili panuje ogromna moda na wieś. Co by nie mówić, przez radość opatrzymy, jak wielu ludzi buduje u nas domy.
Ale to nie są rolnicy.
Fajnie, bo wieś się zmienia. Mówiliśmy o tych rolnikach, którzy mają duże gospodarstwa, a z drugiej strony mówimy o mieszkańcach wsi. I to jest bardzo budujące, bo myślę, że dzięki temu polska wieś była, jest i będzie. I jej mieszkańcy zawsze byli fantastycznymi ludźmi, bo niewątpliwie ten człowiek, który zdecyduje się mieszkać na wsi, lubi przyrodę, lubi przestrzeń i po prostu potrafi cieszyć się życiem. I
piękną,
ja myślę, że daje to wieść.
Dzisiaj w Sabniach, naprawdę.
Też piękną, bo deszcz to jest element naszego klimatu. Ja myślę, że niejedni ludzie mieszkający w Afryce pomarzyliby sobie o tym, żeby padał u nich taki deszcz. Mało tego, powiem tak, ja zawsze, kiedy ląduję w Polsce na lotnisku i patrzę na naszą piękną zieleń, to cieszę się i mówię, jak u nas jest pięknie. Proszę zobaczyć, my mamy fantastyczny klimat. Mamy i piękną zimę, i ciepłe lato.
wszystko.
Tylko wszystkim trzeba się umieć cieszyć. I życzę tego wszystkiego, żebyśmy wszyscy cieszyli się tym, co mamy.
Pan Andrzej Różycki, pan jest optymistą, pesymistą?
Ja jestem zdecydowanym optymistą. Uważam, że tak jak tu powiedział już pan prezes Wolak, w tym najtrudniejszym okresie daliśmy sobie, powiedzmy, radę, mówię tutaj z punktu widzenia obszarów wiejskich. Akurat w tym czasie rozpoczynałem pracę jeszcze w programach przedakcesyjnych. Był taki program SAPART, z którego korzystały gminy, korzystały starostwa, korzystali rolnicy i to był pierwszy z programów zachęcający, jeśli chodzi o środowisko rolnicze, do zakupu maszyn, prawda? I pamiętam, bo akurat zajmowałem się wnioskami, jaka była niechęć, jaki był opór ze strony rolników, jakie było wtedy, w tamtym czasie niedowierzanie, bo naprawdę, tak jak już powiedziałem, to był pierwszy program i nikt nie chciał uwierzyć, że zupełnie bez niczego, bez żadnego zaangażowania dostanie, wtedy na tamten czas, pamiętam, maksymalnie mógł otrzymać 50 tysięcy złotych. Pierwsze środki, które zostały wypłacone, spowodowały lawinę kolejnych do tego stopnia, że w bardzo dużym stopniu bardzo wielu wtedy, w tamtym czasie rolników skorzystało. Odpowiadając już stricte na pytanie, naprawdę myślę, że mając nową perspektywę i różne możliwości, mówię nie tylko stricte o rolnictwo, ogólnie o obszary wiejskie, bo w takich kategoriach należałoby to rozpatrywać, wierzę, że te środki, które są zarezerwowane na cele i rolnicze, tak i obszary wiejskie, w 100% będą one wykorzystane i tego wszystkim życzę, żeby sięgali po te środki i z nich korzystali.
Dla szefa placówki terenowej KRUS w Sokołowie Podlaskim, pana Tadeusza Hardeja, najlepszą przyszłością byłaby taka, żeby państwo notowali jak najmniej albo w ogóle wypadków.
Tak, to jest nasz cel, do którego dążymy od wielu lat i myślę, że kiedyś nastąpi taki rok, gdzie będziemy mieli, powiedzmy, jednocyfrowy wskaźnik wypadków w powiecie. To jest nasze marzenie, ale sami wiemy, że życie jest troszeczkę inne i tych figli troszeczkę naszym rolnikom płata. Także dążmy do tego, robimy wszystko, aby tak było. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, staramy się tą wiedzę przekazywać naszym ubezpieczonym rolnikom, aby mieli jak największą świadomość tych zagrożeń, które na nich z codziennej pracy czyhają. Myślę, że z optymizmem należy patrzeć w przyszłość i tak jak pan pytał, czy jesteśmy optymistami, czy pesymistami, jesteśmy oczywiście optymistami. Jak widzimy naszą wieś, to chyba jest to środowisko, które w sposób najbardziej widoczny wykorzystało swoją szansę, która stworzyła Unia Europejska, prawda?
Panie starosto, bo rolnik jest twardy i nie da się byle czemu i byle komu.
Oczywiście, że tak. Ja jeszcze nawiązując do tego, co tutaj koledzy mówili, przysłuchując się, tak myślę, bo niejednokrotnie słyszę, że korzystając ze środków unijnych, rolnicy zadłużają się. W jakiejś części jest to prawda rzeczywiście, no niestety korzystając z tak dużych środków przy inwestowaniu, rolnik musi zaciągnąć kredyt. I właśnie ci pesymiści dają to za przykład, że ten niedługo padnie. Ja uważam zgoła odmiennie. Oczywiście jestem optymistą, tak jak tutaj wszyscy i myślę, że ci, co inwestują, naprawdę przed nimi jest bardzo dobra przyszłość.
Kropka. Jeszcze pan prezes
Ja jeszcze raz chcę nawiązać do tej popołudniowej audycji waszego radia, którą słuchałem, gdzie ksiądz Bogusław powiedział tak, że ci, którzy mają nadzieję, którzy się starają i nie popadają w maraz, temu dopomaga opatrzność Boża.
I to niech będzie kropka. Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Mikołajczuk-Bochowicz, wójt gminy Repki.
Dziękuję bardzo.
Pan Lucjan Zwolak, prezes Agencji Rynku Rolnego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Pan Andrzej Różycki, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Warszawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pan Tadeusz Hardej, dyrektor placówki terenowej KRUS w Sokołowie Podlaskim.
Dziękuję uprzejmie.
I gospodarz dożynek powiatu sokołowskiego, pan starosta sokołowski Leszek Iwaniuk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.